W poprzednich spotkaniach ukazaliśmy takie wstępne tło modlitwy Teresy. Modlitwy Teresy jako dziecka. Przed tygodniem mówiliśmy o tym, jak ona już od małego zaczęła modlić się, zaczęła tęsknić za Jezusem, poszukiwać Go i jak rozwijała tą modlitwę dziecka. Powiedzieliśmy, że otrzymała dwa takie podstawowe podłoża. Pierwsze to było podłoże rodzinne. Miała niezwykle oddaną, głęboką, duchową rodzinę, zwłaszcza rodziców. Ci rodzice przelali na swoje dzieci taką prostą, niezwykle głęboką relację z Bogiem, którą sami mieli. I oni ją potrafili przelać na dzieci. A drugim podłożem to było coś, nie wiem jak to nazwać, coś w genach u Teresy, że ona potrafiła zawsze iść do tego, co jest właściwe, trafne, współdziałała z łaską Bożą w sposób niezwykle owocny. Miała w sobie jakieś takie usposobienie, aczkolwiek ona nie otrzymała tego z góry tylko. Ona potrafiła rzeczywiście tą współpracę z łaską w sobie rozwinąć. I dzisiaj przejdziemy już do modlitwy Teresy jako dojrzałej dziewczyny, kobiety. Właściwie od momentu wstąpienia do Karmelu aż do jej śmierci w wieku 24 lat. Kiedy mówimy o Teresie jako osobie dojrzałej, to ten wiek trzeba gdzieś umieścić około 14 roku życia. Ona szła bardzo szybko. W 14 roku życia miała już bardzo głęboką modlitwę i wiedziała, czego chce w życiu. Wiedziała już wcześniej, ale to były jeszcze jakieś dziecięce marzenia. Ale ona z nich nigdy nie zrezygnowała, tylko utwierdziła je w sobie i z głębokim przekonaniem zmierzała do celu, jakim było wstąpienie do Karmelu. I rzeczywiście wstąpiła tam, kiedy miała lat 15. Jakie życie czekało ją w Karmelu? Bardzo surowe. Bardzo, bardzo surowe. Przeczytam tylko niektóre punkty z rozkładu dnia. Ten rozkład dnia w Karmelu można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jeżeli ktoś jeszcze nie trafił, to bardzo łatwo ją namierzyć, pustelnia.pl, i tam jest cała zakładka poświęcona Teresie, jak ten rozkład dnia w Karmelu wyglądał. Szczerze mówiąc, nigdzie indziej go nie znalazłem, więc odsyłam do tej strony, jeżeli ktoś chce poznać szczegóły. Pobudka była o 4:45. O 5:00 była modlitwa w ciszy przez godzinę. O 6:00 były godzinki, ale nie tak jak my dzisiaj mamy do Matki Bożej, tylko to były godziny brewiarzowe. Pryma, tercja, seksta i nona. Potem o 7:00 była msza święta i dziękczynienie, które trwały do 8:00. Czyli krótko mówiąc, siostry rano na czczo siedziały 3 godziny w kaplicy, od 5:00 do 8:00. I w taki rytm weszła Teresa 15-letnia. Potem oczywiście były różne inne zajęcia, na przykład o 8:00 było śniadanie, zwykle to była zupa, dni postne, w ogóle nie było śniadania. Potem była praca, rachunek sumienia, znowu praca. Potem obiad, cisza, odpoczynek. Po południu były nieszpory, czytanie duchowe. W sumie to trwało godzinę. O 17:00 była modlitwa w ciszy i znowu przez godzinę. Czyli modlitwa w ciszy u Teresy była rano godzinę o 5:00 i wieczorem o 17:00. W sumie modliła się 2 godziny w ciszy każdego dnia. Potem była kolacja, rekreacja. Siostry szły spać o godzinie 22:30 bądź 23:00. Kiedy to wszystko podsumujemy, to Teresa nie spała dłużej niż 6 godzin. Zresztą siostry mówiły, że ona walczyła ze snem, nieraz już upadała ze zmęczenia. Ale nie dość tego, kiedy podsumować wszystkie te godziny w rozkładzie dnia w Karmelu, 6,5 godziny było przeznaczone codziennie na modlitwę, z czego 2 godziny modlitwę w ciszy. Był to naprawdę bardzo surowy styl życia. Zresztą nie trzeba chyba tego tłumaczyć. Teresa przyjęła zasadę, że odda się cała, że nie będzie się nigdy skarżyć. I że głównym jej oczywiście punktem dnia to będą te spotkania z Jezusem. Na tej modlitwie w ciszy, zwłaszcza w ciszy, pogłębiała swoją relację z Jezusem. I teraz po tym nakreśleniu tła przejdźmy do kolejnego, drugiego punktu dzisiejszego rozważania. Jak ona była formowana do modlitwy? Tak naprawdę trzeba powiedzieć, że ona nie otrzymała właściwej formacji do modlitwy wewnętrznej. Chociaż to był główny charyzmat i jest do dzisiaj główny charyzmat Karmelu, Teresa właściwie nie otrzymała dobrej, porządnej formacji do modlitwy wewnętrznej. Było to wówczas, tak jak zawsze zresztą, zadanie mistrzyni nowicjatu. Przez 5 pierwszych lat jej pobytu w Karmelu mistrzynią nowicjatu była siostra Maria od Aniołów. Była to siostra bardzo pracowita, pobożna. Natomiast z różnych zapisek Teresy widać, że Teresa po prostu nie mogła się przed nią zbytnio otworzyć, to mówi wprost, nie mogła wyjawić swojej duszy, a z drugiej strony ona także nie otrzymywała od swojej mistrzyni nowicjatu tego, czego powinna otrzymać. Inną osobą, która była odpowiedzialna za formację do modlitwy, był jej spowiednik, kapelan Karmelu, ale okazało się, że on właściwie w ogóle się tym nie zajmował. I Teresa dopiero, kiedy spotkała innego spowiednika, który nazywał się ojciec Pichon, wyjawiła mu to wszystko, i usłyszała taką radę, którą potem zapisała w rękopisach. Ojciec Pichon jej tak powiedział: moje dziecko, niech Pan nasz będzie zawsze Twoim przełożonym i mistrzem nowicjatu. Niech Pan nasz będzie zawsze Twoim przełożonym i mistrzem nowicjatu. I Teresa komentuje to następująco. I rzeczywiście, nim był, podobnie jak był i ojcem duchownym. Nie chcę przez to powiedzieć, że moja dusza była zamknięta dla przełożonych. Wręcz przeciwnie. Zawsze się starałam, by stanowiła dla nich otwartą księgę. Lecz Matka Nasza, chodzi właśnie o mistrzynię nowicjatu, Matka Nasza, chorując często, niewiele miała dla mnie czasu. Powiedziałam, że Jezus był moim ojcem duchowym. Wstępując do Karmelu, poznałam tego, który miał mnie prowadzić. To właśnie był kapelan, ten, który miał się opiekować siostrami nowicjuszkami. Poznałam tego, który miał mnie prowadzić. Ledwie jednak zaliczył mnie w poczet swoich dzieci, a już udał się na wygnanie. Poznałam go jedynie po to, by zaraz go stracić, ponieważ otrzymałam jedną tylko odpowiedź na 12 wysłanych listów, skierowałam niebawem swoje serce ku temu, który był ojcem wszystkich ojców duchowych. I On właśnie wprowadził mnie w wiedzę ukrytą przed uczonymi i mądrymi, którą raczy objawić najmniejszym. Bardzo wymowny jest ten tekst. Teresa spodziewała się formacji, której nie otrzymała. A skoro tak, to zwróciła się ku temu, który jest ojcem wszystkich ojców duchowych. I On wprowadził ją w wiedzę ukrytą przed uczonymi i mądrymi, którą raczy objawiać najmniejszym. Po prostu szła dalej za swoją intuicją wiary. I nie tylko za intuicją, ale ona oczywiście konsultowała to z innymi siostrami, na przykład ze swoją rodzoną starszą siostrą, matką Agnieszką. Konsultowała to z przełożoną Karmelu, Marią Gonzagą. One były wtedy dwoma siostrami właściwie najbardziej poważanymi, bo jedna i druga była w różnych odstępach czasu były przełożonymi. Teresa do nich zwracała się z różnymi sprawami. Matka Agnieszka była dla niej bardzo wspierała ją, aczkolwiek była dosyć taka chłodna, surowa, żeby nie podejrzewano, że są jakieś bliższe relacje między siostrami rodzonymi. Maria Gonzaga jeszcze więcej okazywała jej surowości. Czyli w sumie Teresa otrzymywała niewielkie też wsparcie ze strony obu tych sióstr. I dlatego ona dużo czytała i dużo zastanawiała się, jakie są tajniki modlitwy. I czytając jej rękopisy, jej listy, jej zapiski, jej słowa wypowiedziane, zapisane potem w żółtym zeszycie, można powiedzieć, że ona miała trzy takie źródła, z których czerpała wiedzę o modlitwie. Po pierwsze, to było Pismo Święte. Po drugie, to była literatura mistrzów Karmelu, zwłaszcza świętego Jana od Krzyża, Jest taka nawet książka napisana przez Guy Gosze, Jan i Teresa, Jean et Thérèse. Ona jest przetłumaczona na język polski, ale niezbyt to tłumaczenie jest dobre. Tytuł jest trochę zmieniony. Nauczyciel i uczennica. Jest to bardzo dobra książka, jak Teresa czerpała od Jana od Krzyża. Z jakich źródeł? Tutaj bardzo dużo pomogły jej teksty właśnie tego świętego doktora Kościoła. Czerpała także z książeczki o naśladowaniu Chrystusa. Tak, to był traktat znany nam przecież, ale dla niej kluczowy. Ona wiele stron znała na pamięć z tej książeczki. A zatem czerpała z literatury najlepszej, która była dla niej dostępna. Biblia, Jan od Krzyża, Teresa z Awila o naśladowaniu Chrystusa. I to były dwa źródła. A po trzecie, czerpała z własnej intuicji wiary. Zapisała tak. Jak mówi święty Jan od Krzyża w swojej pieśni, przewodnika żadnego nie miałam poza światłem, co jaśniało w mym sercu. Swym blaskiem wiodło mnie pewniej, aniżeli słońce południowe, a prowadziło mnie do miejsca, gdzie oczekiwał mnie ten, który zna mnie całego doskonale. I ta intuicja wiary była zadziwiająca. Jak ona rzeczywiście potrafiła iść w sposób pewny, bo przecież taka młoda dziewczyna mogła się bardzo łatwo pogubić. Żeby czytać Jana od Krzyża, no to trzeba mieć duże doświadczenie duchowe. Ona go czytała mając 16-17 lat. Dlaczego ona się nie pogubiła w tym wszystkim? ponieważ miała takie elementy w swojej duchowości, które nie pozwoliły jej się pogubić. I dobrze, żebyśmy z tego skorzystali. Ona zawsze chciała być dla Jezusa. Niczego nie szukała dla siebie. Jak miała taki priorytet w głowie, żeby zawsze wszystko robić dla Jezusa, Jemu sprawić radość, no to wtedy była chroniona przed wszelkimi różnymi formami ukrytego egoizmu. Ona szła na modlitwę nie dla siebie, tylko dla Jezusa. Chociaż była zmęczona, padała nieraz ze zmęczenia, z senności, zasypiała, to ona chciała Bogu po prostu sprawić radość. Ona nie szła na modlitwę po to, żeby zostać podbudowana, żeby coś nowego poznać, żeby wyjść zadowolona z tej modlitwy. W ogóle na to nie zwracała uwagi. Im więcej oschłości, tym bardziej była w takim pokoju ducha, ponieważ ona chciała sprawić tylko Bogu radość. I na koniec jeszcze trzeba dodać, chciała się zawsze ukryć. To znaczy, żeby nikt nie widział jakiegoś jej dobrego gestu, czynu, jakiegoś małego zwycięstwa. Maksymalnie starała się to ukryć przed wzrokiem ludzkim. I skoro miała takie priorytety, to ona rzeczywiście mogła wtedy nie pogubić się w tej lekturze i Pisma Świętego, i mistyków, mistrzów Karmelu. Krótko mówiąc, Teresa wypracowała własny styl modlitwy. I to modlitwy całkowicie skoncentrowanej na Jezusie, a nie na sobie. Victor Sillon, znakomity autor francuski, już nieżyjący, zakonnik, napisał taką książkę Modlitwa ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus. Na szczęście ta książeczka także jest przetłumaczona na język polski. Victor Sillon. Modlitwa ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus. I on napisał takie słowa. Teresa nigdy nie miała metody w ścisłym znaczeniu, tak jak jej natura, jak jej łaska odpychały ją od tego. Przez całe życie zachowała prostą i głęboką koncepcję modlitwy, którą wyrobiła sobie w wieku 12 lat. Cytuję Teresę. Nie mam odwagi zmuszać się do wyszukiwania pięknych modlitw w książkach. Od tego aż głowa boli. Tak jest ich dużo. Dusze proste nie potrzebują skomplikowanych środków. Koniec cytatu. A zatem Victor Sillon stwierdza, że Teresa wypracowała własny model modlitwy wewnętrznej i to już w wieku 12 lat. Czy to rzeczywiście jest możliwe? No jest to znakomity znawca Teresy. Nie można podważać takiej opinii. Aczkolwiek na pewno trzeba dodać, że ona może w wieku 12 lat miała zarys tej koncepcji, ale doskonaliła to przez całe swoje życie. Teresa nigdy nie zostawiła żadnego traktatu o modlitwie, żadnej książki. Po prostu jej życie układało się w modlitwie. I tutaj kończę punkt drugi naszego dzisiejszego rozważania, czyli formacja do modlitwy. I przechodzę do punktu trzeciego, ostatniego. Jak zatem wyglądała modlitwa u Teresy? Spróbujmy to odtworzyć. Wydaje się, że jest tam zawartych, zawsze zawarte są tam cztery elementy. Jeżeli Teresa zaczynała się modlić w ciszy, to nigdy nie opuszczała tych czterech elementów. I to może być dzisiaj bardzo dla nas pomocne, bo za chwilę my zostaniemy w ciszy. Po pierwsze, zawsze starała się skupić. Chociaż jej to szło strasznie marnie, strasznie topornie, ale ona zawsze starała się skupić i także skupić się poza modlitwą, także w takich zwykłych czynnościach. Znowu zacytuję z książeczki Wiktora Sio. Siostra Genovefa zaskoczyła młodą Teresę w jej celi z wyrazem wielkiego skupienia na twarzy, przyjącą gorliwie, a jednak robiącą wrażenie zagubionej w głębokiej kontemplacji. Co robisz? Zapytała. Rozmyślam nad Ojcze Nasz, odpowiedziała Teresa. O, jak słodko nazywać Pana Boga naszym Ojcem. W jej oczach zabłysły łzy. Czyli to jest element każdej modlitwy. Teresa próbuje się skupić na tym życiu wewnętrznym. I nawet jeżeli nam to będzie bardzo topornie szło, nie rezygnujmy z tego trudu. Do końca życia będzie to walka. Ale zobaczmy, jakie efekty ta walka może przynieść, bo zawsze nas skupia na Bogu. To był priorytet u Teresy. A zatem element pierwszy, starać się skupić, mimo że wszystko nas rozprasza. Skupienie to jest jakby pchanie kamienia pod górę. Jeżeli na chwilę przestaniemy go pchać, on zaraz spada w dół. I znowu trzeba na nowo, właściwie nie odpuścić żadnego momentu, ale on i tak spadnie w dół. Ale mimo wszystko warto. Po owocach ich poznacie, mówi Jezus. No więc widzimy, jaki owoc przyniosło to chociażby w życiu Teresy. Po drugie, Teresa nie idzie na modlitwę nigdy bez Ewangelii. I zapisała tak w rękopisach. W tym stanie bezsilności Pismo Święte i naśladowanie, czyli chodzi tu o naśladowanie Chrystusa, Tomasza a Kempis, przychodzą mi z pomocą. W nich znajduję pożywienie solidne i czyste. Lecz przede wszystkim podtrzymuje mnie w modlitwie Ewangelia. W niej znajduję wszystko, co konieczne dla mojej małej, biednej duszy. Często Teresa opisuje, jak modli się, a na początek bierze do ręki Ewangelię. Na przykład w ogóle rękopisy zaczynają się od takiego stwierdzenia. Zanim wzięłam pióro do ręki, uklękłam przed figurą Matki Królowej Nieba i błagałam ją, aby tak pokierowała moją ręką, aby każda linijka była jej miła. Następnie otwarłam świętą Ewangelię i wzrok mój padł na zdanie. Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. Oto tajemnica mojego powołania, całego mojego życia. Zawsze otwiera Ewangelię. My tutaj nie otwieramy jej, bo najpierw słuchamy tej konferencji, rozważania. Natomiast kiedy jesteśmy sami, jutro, pojutrze i pozostałe dni, otwierajmy Ewangelię. Trzeci element modlitwy to potem patrzenie na Jezusa. Teresa czyta Ewangelię, ale nie czyta ją jak książki, którą non-stop się czyta. Ona odkłada tą Ewangelię po to, żeby teraz być z Jezusem i patrzeć na Niego. I weźmy kolejny cytat z jej rękopisów. Pisze tak. Dusza owładnięta miłością nie potrafi pozostać bezczynną. Siada u stóp Jezusa, jak święta Magdalena, i wsłuchuje się w Jego słowa, łagodne i płomienne. Zdaje się nic wtedy nie dawać, lecz tak naprawdę daje więcej od Marty, która zadręcza się wieloma sprawami, chcąc przy tym, by nimi Maria także się zajęła. Czyli Teresa wczuwa się w rolę Marii, siada u stóp Jezusa i słucha, patrzy na Niego. Czyli to jest trzeci element, patrzenie na Jezusa. Może jakieś przemyśliwanie tego, co przeczytaliśmy. Bycie z Jezusem. Pozornie nic się nie dzieje. I w końcu to wszystko prowadzi ją do czwartego punktu, to jest całkowitego oddania się Jezusowi. I tu jest akt wiary i miłości. Pisze tak Teresa. Oto modlitwa, jaką zanoszę. Proszę Jezusa, by mnie wciągnął w płomienie swojej miłości. Zjednoczył mnie z sobą tak ściśle, że On będzie żyć i działać we mnie. A zatem wszystko prowadzi ją do tego, żeby całkowicie oddać się Jezusowi. I można powiedzieć, że spróbowaliśmy tak uchwycić schemat modlitwy Teresy, modlitwy wewnętrznej świętej Teresy od Dzieciątka Jezusa. Ja tylko powtórzę te cztery elementy. Najpierw skupienie, trud skupienia. Po drugie Ewangelia, czytanie Ewangelii. Po trzecie patrzenie na Jezusa, rozważanie tej Ewangelii, słuchanie Go. I po czwarte akt całkowitego oddania się Jezusowi. W jakiej kolejności ona to robiła? No zwykle pewnie tak, ale ona była bardzo wolna. Natomiast zawsze ta modlitwa prowadziła ją do tego całkowitego oddania się Jezusowi. I właściwie tutaj trzeba by zakończyć. No bo cóż więcej mówić? Teraz na nasz kolej, abyśmy zrobili dokładnie to samo. Abyśmy teraz zanurzyli się w tym skupieniu, w tych słowach, które usłyszeliśmy. Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. Chociażby ten cytat nie zostanie na tą modlitwę. On nas dzisiaj tu przywołał, bo sam chciał. I my możemy teraz odpowiedzieć całą naszą miłością. A zatem już teraz rozpocznijmy to spotkanie w ciszy.